Była połowa lat 20. Adolf Hitler wielokrotnie zjawiał się w Obersalzbergu. Uwielbiał to miejsce. Gdy szukał ciszy lub odpoczynku, udawał się właśnie tam, gdzie z ochotą przyjmowali go właściciele jednego z pensjonatów, będący zresztą zwolennikami NSDAP. I to podczas jednej z takich wizyt do Hitlera dotarła wiadomość, że w okolicy znajduje się alpejski dom do wynajęcia. Obiekt ten nazywał się Haus Wachenfeld. Z propozycją wynajmu zgłosiła się wdowa po zmarłym mężu, biznesmenie. Kobieta potrzebowała szybkiej gotówki, więc Hitler dom wynajął. Wkrótce go wykupi, a gdy przejmie władzę, Haus Wachenfeld stanie się potężną rezydencją Führera, Berghof. Gdy Hitler zaczął wynajmować dom, potrzebował kogoś, kto pomógłby mu się nim zająć. Wówczas przypomniał sobie o swojej przyrodniej siostrze, Angeli Raubal. Poprosił ją więc o pomoc. Raubal zgodziła się, ale nie przyjechała do Obersalzbergu sama. Wraz z nią przyjechała jej córka, Togeli. Ta znajomość Führera z atrakcyjną 20-latką zmieni życie ich obojga oraz stanie się wielką tajemnicą, pilnie strzeżoną w III Rzeszy. Stosunki Hitlera z kobietami do normalnych nie należały. Są one owiane licznymi teoriami i domysłami, ale spróbujmy powiedzieć chociaż kilka zdań w tej sprawie. Hitler nie traktował kobiet jako równorzędnych partnerów w polityce czy podczas spotkań towarzyskich. Nie oznacza to jednak, że kobiet nie lubił. Wręcz przeciwnie. Chętnie pokazywał się w ich towarzystwie. Im młodsze były, tym lepiej. Traktował je szarmancko, prawił komplementy i flirtował, choć jego próby jakiegoś kontaktu fizycznego raczej postrzegano jako niezdarne i zdarzały się niezwykle rzadko. Jego romanse nie stanowiły niczego poważnego, to raczej znajomości przelotne. Hitler aż nadto przedkładał żądzę władzy ponad miłość czy głębsze uczucie. I wcale nie jest przesadą teoria, że Führer być może nigdy nie współżył z kobietą. Jeden z jego bliskich współpracowników, Ernst Hanfstengl, twierdził, że paranoiczne wybuchy wściekłości Hitlera to nic innego jak oznaka seksualnej niemocy. Nie bez racji znany biograf Hitlera, profesor Peter Lonerich, pisał: Hitler mógł liczyć na nieprzerwane wyrazy podziwu oraz na wdzięczne słuchaczki. Obsypywał młode damy komplementami. Starał się o ich względy, być może wymieniał z nimi jakieś czułości, jednak dalej chyba się nie posuwał. Każda z tych przyjacielskich znajomości po określonym czasie ulegała zamrożeniu. Przypuszczalnie wtedy, gdy pojawiło się nieuniknione pytanie, czy Hitler żywi wobec danej kobiety poważne zamiary. Ale z Geli miał być inaczej. Pod koniec lat 20., gdy Hitler był już rozpoznawalnym politykiem oraz liderem ugrupowania o coraz większym poparciu i dorobił się przy tym na książce Mein Kampf, kupił w Monachium 9-pokojowy apartament, a Geli Raubal zamieszkała razem z nim. Ponieważ byli spokrewnieni, początkowo nie widziano w tym nic złego, tyle że od tej chwili widywano ich razem bardzo często, co oczywiście rozbudziło liczne plotki i domysły. Hitler zabierał ją do opery, teatru, restauracji czy na zakupy. Pojawiała się nawet na mityngach partyjnych, a wuj chętnie zapoznawał ją z innymi dygnitarzami NSDAP. W końcu zaczął nawet inwestować w jej edukację. Rozpoczęła studia, z których jednak szybko zrezygnowała, by następnie wujek Alf, jak nazywała Hitlera, opłacał jej lekcje śpiewu. Sprawiała wrażenie osoby pełnej życia, nieco kapryśnej, ale i towarzyskiej. Jaka więź dokładnie łączyła ją z Hitlerem, tego nikt nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością ustalić. Polityczni przeciwnicy Hitlera celowo nagłaśniali rzekomo kazirodczy związek seksualny ze swoją siostrzenicą. O dewiacjach Führera rozpowiadali też konkurenci Hitlera w łonie partii, bracia Strasserowie. Z tego powodu historycy relacje te uznają za niewiarygodne. W każdym razie w tym związku było coś dziwnego, nienaturalnego. Inny z biografów Hitlera, Ian Kershaw, wydał własny osąd na ten temat. Niezależnie od tego, czy związek Hitlera z Geli miał podłoże seksualne, jego zachowanie wobec dziewczyny zdecydowanie miało znamiona silnego, a przynajmniej ukrytego uzależnienia o podłożu seksualnym. Manifestowało się ono scenami tak wyjątkowej zazdrości i apodyktycznej zaborczości, że kryzys tego związku był nieunikniony. Najgorsze dla Geli zaczęło dziać się w momencie, gdy zazdrość Hitlera zaczęła przeradzać się w obsesję. Niewykluczone, że stało się tak dlatego, że wokół Geli zaczęło kręcić się sporo adoratorów, a i ona sama niespecjalnie chciała się od nich odpędzić. Jednym z nich był osobisty kierowca i ochroniarz Hitlera, Emil Maurice. Fotograf Führera Heinrich Hoffmann wspominał, że gdy Führer się o tym dowiedział, to rozpętał taką awanturę, że Maurice bał się, że ten go zastrzeli. Nic dziwnego, że krótko po tym szofer stracił pracę. To prawdopodobnie od tej chwili Geli będzie stale obserwowana i kontrolowana. Z domu wychodziła tylko w obecności jeszcze innej kobiety i kazano jej wracać wcześniej. Hitler cały czas wiedział, gdzie i z kim przebywa. Od tej chwili życie Geli stało się koszmarem. Niewykluczone, że Hitler stosował wobec niej przemoc fizyczną. Do historii przeszły jej słowa, które dziś krążą po internecie oraz w artykułach publicystycznych na ten temat. Były one następujące. Mój wuj jest potworem. Nikt nie potrafi sobie wyobrazić, czego on ode mnie żąda. Ten cytat Geli przytoczył we wspomnieniach Ernst Hanfstengl. Nie wiemy jednak, na ile te zdania są prawdziwe. Hanfstengl na przełomie lat 20. i 30. był bardzo bliskim współpracownikiem Hitlera oraz weteranem NSDAP jeszcze z czasów puczu. I to on o Geli pisze najwięcej, dodając do tego, że jej relacja z Hitlerem to kazirodczy związek o sadomasochistycznych cechach. Czy miał on rację? Niestety nie mamy na to dowodów, gdyż sprawa Geli była okraszona setkami plotek i insynuacji. Pewne jest jednak jedno, że ten owiany tajemnicą związek nie był normalny. Apogeum tej patologii nastąpiło we wrześniu 1931 roku. To wtedy Geli postanowiła uwolnić się od zaborczego wuja i wyjechać do Austrii, aż w końcu nastał feralny dzień 18 września 1931 roku. Aby zrozumieć całą sprawę, prześledźmy dokładnie schemat wydarzeń. Jest wieczór, 17 września, apartament Hitlera w Monachium. Według świadków tego wieczoru, Geli była smutna i nieobecna. Od paru dni sprzeczała się z Hitlerem w sprawie swojego wyjazdu do Wiednia, na co wuj nie chce się zgodzić. Następnego dnia, zapewne gdy był jeszcze ranek, 18 września, doszło między Geli a Hitlerem do kłótni. Poszło znów o pozwolenie na wyjazd do Wiednia. Po południu Hitler opuścił swój apartament, a przygnębiona Geli zamknęła się we własnym pokoju. Od tamtej pory nikt tego dnia już jej nie widział. Tymczasem jeszcze 18 września Hitler zjawił się w Norymberdze. Tam też nocował w jednym z hoteli. I teraz najważniejsza część tej historii. Jest ranek, 19 września. Gospodyni Hitlera Annie Winter spostrzegła, że Geli nie pojawiła się na śniadaniu. Postanowiła więc udać się do jej pokoju. Zapukała, ale nikt nie otwierał. Winter zawołała męża i wspólnie wyważyli drzwi. Ich oczom ukazał się widok martwej Geli. W ręce dziewczyna trzymała pistolet marki Walter. Winter wraz z mężem nie wiedzieli, co robić. W końcu zamiast policji wezwali Rudolfa Hessa, wówczas najbliższego współpracownika Hitlera. Ten zjawił się w apartamencie wraz z towarzyszącym mu partyjnym skarbnikiem. Obaj, gdy zorientowali się w sytuacji, opuścili apartament w okolicach godziny 10. Krótko po tym, o 10.15, Annie Winter wezwała policję. Tymczasem Rudolf Hess postanowił skontaktować się z Hitlerem. W tym samym momencie Führer był daleko od Monachium. Z Norymbergi jechał dalej na północ Niemiec. Jego samochód dogonił jednak specjalnie wysłany w tym celu boj hotelowy, który przekazał wiadomość, by Hitler pilnie skontaktował się z Hessem. W hotelu przez telefon wstrząśnięty Hitler dowiedział się, co się wydarzyło i natychmiast udał się samochodem do Monachium. Szofer lidera NSDAP musiał ostro łamać przepisy na trasie, skoro do dziś zachował się mandat za przekroczenie prędkości z tego dnia. O 14.30 Hitler zjawia się w apartamencie. Na miejscu policja kończyła oględziny, ale zdążył on ujrzeć jeszcze martwą Geli. Wcześniej lekarze stwierdzili, że dziewczyna nie żyje już od co najmniej kilkunastu godzin. Na pierwszy rzut oka przyczyną śmierci było samobójstwo. Wszystko wskazywało na to, że Geli zabiła się późnym popołudniem lub wieczorem 18 września, krótko po tym, gdy Hitler wyjechał do Norymbergi. Hitler, widząc martwą Geli, był w szoku, co potwierdzają wszyscy świadkowie tych wydarzeń. Niewiele jednak mówił policji. Wydaje się, że podczas przesłuchania nie powiedział wszystkiego. Zapytany o to, jak wyglądał dzień, w którym widział ją po raz ostatni, Hitler powiedział, że doszło między nimi do sprzeczki w sprawie wyjazdu siostrzenicy do Wiednia. Wyraziłem na to zgodę pod warunkiem, że do Wiednia pojedzie również jej matka, przebywająca w Berchtesgaden. Gdy nie chciała przyjąć tego warunku, sprzeciwiłem się planowi wiedeńskiemu. Zareagowała niechętnie, to prawda, ale nie widać było po niej jakiegoś szczególnego zdenerwowania. Gdy w piątek po południu wyjeżdżałem, żegnała się ze mną całkiem spokojnie. Zaraz po tym do Hitlera dotarło, co tak naprawdę może dla niego oznaczać śmierć Geli. Polityczne konsekwencje mogą być ogromne. Przeciwnicy polityczni z pewnością nie będą go teraz oszczędzać w prasie. Wraz z tym na jaw mogą wyjść tajemnice związku Geli z Hitlerem, a może nawet insynuacje, że nie było to samobójstwo. I na to wszystko nie trzeba było długo czekać. Sprawa śmierci Geli szybko dotarła do opinii publicznej. Krótko po tym w socjaldemokratycznym dzienniku Münchener Post pojawił się artykuł o tytule Zagadkowa afera. W treści autor sugerował, że pomiędzy Geli a Hitlerem w dniu 18 września doszło do ostrej awantury, a na ciele siostrzenicy zauważono ślady przemocy fizycznej. Ślady te miały potwierdzić pracujące w kostnicy kobiety myjące zwłoki. Powodem konfliktu miała być chęć zaręczenia się Geli, przez co Hitler wpadł w szał. Artykuł odbił się tak szerokim echem, że monachijska prokuratura zarządziła ponowne oględziny zwłok, ale nic na nich nie znaleziono. Niektórzy zadawali sobie pytanie, czy Hitler mógł mieć już wtedy tak duże dojścia w prokuraturze i policji? W 1931 roku nie wydaje się to jednak prawdopodobne, choć wykluczyć się tego nie da. W każdym razie po opublikowaniu artykułu dalsza kariera Hitlera stanęła pod znakiem zapytania. Szef NSDAP musiał reagować szybko, wydał więc publiczne oświadczenie, gdzie zaprzeczył wszystkim doniesieniom z gazety. Ale plotek wokół śmierci nadal przybywało. Wśród nich była teza, że Geli popełniła samobójstwo, bo po prostu miała dosyć sadystycznych i seksualnych skłonności Hitlera. A może po prostu nie mogła znieść ciągłej presji i 24-godzinnej kontroli wuja. Istnieje też nieco późniejsza teoria, że Geli dowiedziała się o pierwszych relacjach Hitlera z Ewą Braun, stąd jej załamanie i samobójstwo. Jedna z plotek mówiła też o tym, że Geli zakochała się w skrzypku żydowskiego pochodzenia, który mieszkał właśnie w Austrii. A gdy Hitler odkrył całą sprawę, wpadł w wściekłość, lecz wiemy, że Geli jednak nie zabił. Miał on żelazne alibi, gdyż w chwili śmierci był daleko poza Monachium, choć pojawiły się głosy, że to ludzie z SS mogli wykończyć Geli. Poza tym nie wiemy, kim był człowiek, w którym zakochała się dziewczyna. Nieco światła na tę sprawę rzuca relacja jej matki, Angeli Raubal, która po wojnie w rozmowie z Amerykanami przyznała, że faktycznie jej córka poznała jakiegoś skrzypka z Linzu, którego pragnęła poślubić, ale zarówno ona, jak i wuj zabronili jej spotykać się z tym człowiekiem. Nie ulega wątpliwości, że przez śmierć Geli Hitler przechodził załamanie nerwowe. Pocieszał się, że być może był to tylko nieszczęśliwy wypadek przez nieodpowiednią zabawę pistoletem. Wśród ludzi z NSDAP pojawiły się nawet obawy, czy Hitler nie odbierze sobie życia. Fotograf Führera Heinrich Hoffmann wspominał później, że Hitler był tak przygnębiony wiadomością o śmierci Geli, że w całym swoim życiu tylko jeszcze jeden raz widział go tak załamanego, a było to w kwietniu 1945 roku, gdy III Rzesza dobiegała końca. Hitler nie wziął udziału w ceremonii pogrzebowej siostrzenicy. Zaszył się kompletnie załamany daleko od Monachium. Grób odwiedził dopiero 26 września. Wkrótce potem zaczął wracać do sił. Biografowie Hitlera wskazują na jego nagłą, szybką przemianę, jaka nastąpiła po śmierci Geli. W rozmowie z działaczem SA, Otto Wagenerem, Führer mówił o Geli następująco. Jej radosny śmiech był dla mnie zawsze radością, a jej beztroska paplanina rozkoszą. Ale teraz jestem zupełnie wolny, wewnętrznie i zewnętrznie. Należę już tylko do niemieckiego narodu i do swojego zadania. Biograf Adolfa Hitlera, Volker Ulrich, sądził, że śmierć Geli spowodowała ponowny rozkwit kariery szefa NSDAP. Katastrofa w życiu osobistym nie była dla Hitlera przeszkodą w działaniach politycznych. Wręcz przeciwnie, zbił na niej kapitał. Odtąd bowiem mógł wreszcie pozować na męża stanu, który postanowił zrzec się wszelkiego osobistego szczęścia i wolny od jakichkolwiek egoistycznych pobudek służyć swej politycznej misji dla dobra narodu. Hitler po śmierci Geli szybko się otrząsnął, ale nadal o niej pamiętał. Od rzeźbiarza Ferdinanda Liebermana zamówił po piersie siostrzenicy, a w pokoju, w którym mieszkała Geli, zawsze znajdowały się świeże kwiaty. Rok po jej śmierci odwiedził grób wraz z jej matką oraz Józefem Goebbelsem. W tym miejscu jego żałoba definitywnie się skończyła. O Geli mówiono w Niemczech coraz mniej, by niemal całkowicie o niej zapomnieć. Dygnitarze III Rzeszy też nie kwapili się, by do tego tematu wracać. Cała ta kwestia sprawiała wrażenie pilnie strzeżonej tajemnicy w III Rzeszy. Z pewnością zdawano sobie sprawę z sentymentalizmu, jakim Hitler darzył jej osobę przez kolejne lata. Sprawa śmierci Geli Raubal pozostaje do dziś niewyjaśniona. Biografowie Hitlera również podają często sprzeczne informacje na temat jej śmierci. Po latach badacze historii III Rzeszy nierzadko zachodzili w głowę, czy gdyby Hitler miał u swojego boku Geli, to jego krwiożercze demony zostałyby uśpione? Wątpi w to profesor Ian Kershaw, który miał swoją teorię na ten temat i to nią warto spuentować ten odcinek. Politycznie pomijając krótkotrwały skandal, związek z Geli nie miał żadnego znaczenia. Trudno sobie wyobrazić Geli odciągającą Hitlera od jego głębszej, mniej prywatnej obsesji, obsesji władzy. Śmierć Geli nie unicestwiła też jego zgorzkniałego pragnienia zemsty i zniszczenia. Historia nie potoczyłaby się inaczej, gdyby Geli Raubal przeżyła. W tym materiale to już wszystko. Dzięki za wsparcie przez Patronite oraz wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.